Jak rozstaliśmy się, to strasznie dużo osób do mnie napisało bardzo przykre rzeczy, że już nic więcej nie osiągnę, nic pięknego mnie w życiu nie czeka. To naprawdę jest ciężkie na tamten moment, bo raz czujesz rozpad tego, co trwało nie rok, nie
Bo w
dwa.
pani przypadku 10 lat.
To jest trochę taka postać, którą ja bym chciała być. Ja żałuję, że ja na tamten etap jakby nie powiedziałam szczerze, co ja uważam, tylko ja po prostu, może ten ból był tak silny, że ja po prostu nie byłam w stanie.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest Jessica Ziółek, o której można powiedzieć modelka, bizneswoman, a również autorka książki, o której zaraz powiemy. No i chyba nasza specjalistka od żon i dziewczyn piłkarzy. O tej właśnie napisała książkę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, książka, którą pani teraz wydała, o której jest sporo szumu, czyli Waks, czyli Dziewczyny i cała prawda o kobietach piłkarzy, temat, który powraca, bo on czasami staje się bardzo jakiś gorący, potem znika, pojawiają się nowe rzeczy. Teraz ta książka jest książką bardzo taką świeżą i myślę, że bardzo dużo osób obejrzało serial w Netflixie o Beckhamach, takiej chyba najbardziej sztandarowej parze pokazującej ten świat, świat piłkarzy, milionerów, miliarderów i ich żon. Rozumiem, że oglądała Pani na pewno
Tak,
ten
oglądałam ten
serial.
serial. Przyznam szczerze, że Victoria Beckham zawsze gdzieś podobała mi się bardzo jako kobieta, jako właśnie ta partnerka, bo to była też taka para, która tak naprawdę poznali się, kiedy ona już była kimś, kiedy ona już była jednak tą Spice Girls, już
Tak.
śpiewała. Więc fajne jest to troszeczkę pokazane z innej strony, że tutaj ta partnerka jest pierwsza, która jest jakby ważniejsza i bardziej sławna, a on później tymi swoimi tam osiągnięciami dochodzi do tego pułapu, że on ją przebija, no bo ona jednak, kiedy już ma się dzieci, no to wiadomo, że trzeba troszeczkę z tej kariery się wycofać. Ona też taką decyzję podjęła, też wyjeżdżała za granicę, czyli to jest to wszystko, o czym ja piszę tutaj w książce, bo ja bardzo często w książce poruszam właśnie różne aspekty, te bardziej, bym powiedziała, te wady, niż właśnie te zalety. Bo zalety, no to każda, mi się wydaje, że każdy dziennikarz, każda osoba może sobie dopisać, co mamy fajnego, ale nikt nie zna tego, co jest złego w tym świecie, co czeka na takie dziewczyny piłkarze, z czym muszą się mierzyć na co dzień, co one mogą robić, czego nie mogą robić, jak w ogóle wygląda to właśnie życie u boku piłkarza.
Zanim przejdziemy na ten polski właśnie rynek, to jeszcze chciałabym chwilę o mykałach. Jakie pani miała takie wrażenia po obejrzeniu? Coś panią zaskoczyło, kiedy pani obejrzała ten serial? Bo mnie tak, ja zaraz powiem co.
Powiem szczerze, że zaskoczyć chyba nie zaskoczyło mnie nic, chociaż straszne było te dziennikarstwo. Nie wiem, czy zwróciła pani na to głównie uwagę, bo mnie strasznie nie bolało to, że to fajnie też, raczej fajnie, pokazuje jakby prawdę, jak jest, kiedy piłkarz gra i kiedy na przykład nie gra, kiedy nawet przynosi cały czas im zyski pod względem tego, strzela bramki, odnosi sukcesy i nagle ma tą falę, kiedy mu nie idzie, jest pokazane, jak świat może cię z jednej strony albo zniszczyć, albo wynieść cię na tę wyżynę. To jest akurat bardzo fajnie pokazane. Jeśli chodzi o to życie partnerek, to dużo nie odbiega to od takiej życia partnerki normalnej kobiety właśnie z reprezentacji na przykład czy polskiej, czy polskiej UOKS.
Tak. Mnie tam rzeczywiście, no to tej pani mówi tam, bo rzeczywiście to było też ekstremalne, kiedy Beckham tam kogoś chyba kopnął, tak, dostał jakąś
Tak.
tą kartkę i coś, po jakieś konsekwencje, ja się nie znam na piłce kompletnie, w każdym razie konsekwencje dla Anglii były bardzo
Tragiczne.
niedobre, tragiczne, tak. No i rzeczywiście on wtedy był najbardziej znienawidzoną osobą w Anglii, to bardzo długo trwało i potem nawet kiedy grał i dobrze grał, to też go wygwizdywali. No i
Tak.
tam dopiero jakiś mecz spowodował, że to. Dla mnie rzeczą z kolei taką zaskakującą było to, że ja akurat nigdy za tą Wiktorią nie przepadałam. jeśli tak można mocniej mówić, ponieważ zawsze ona mi się wydawała taką osobą potwornie zimną, zawsze z jedną właściwie miną. Pani pisze o tym, że właśnie dziewczyny tych sportowców, piłkarzy muszą zawsze się reprezentować tym uśmiechem i zawsze być zadowolone. Ja miałam zawsze wrażenie, że ona się jest tu po prostu ponura i wyższościowa. I jakoś za to jej nie lubiłam. Ale wydawało mi się, że ona jest tam osobą dosyć dominującą w tym związku. Takie robiło wrażenie, że to raczej ona jego tworzy.
Decydowała.
Tak, i ona, że ona go tworzy też w jakiś sposób, jego i wizerunek i to wszystko. I rzeczą, która mnie uderzyła, to było to, szczególnie te z tych ostatnich lat, kiedy oni są razem, jak oni siebie nie lubią. Oni są razem, ale oni siebie nie lubią.
Żyją razem, ale osobno.
Nawet powiedziałabym gorzej nawet niż osobno. Tam są przecież takie sceny, kiedy ona coś opowiada o swoim dzieciństwie i że ona jest z robotniczej rodziny, a ona aż wychodzi, żeby się powiedz, jakim samochodem ci ojciec odwoził. Tak. On ją chce zdewaluować, chce pokazać, że ona kłamie.
Tak, też na to zwróciłam uwagę. Szczerze przyznam, że ja na przykład jestem też osobą, która często gdzieś te stereotypy właśnie Waxa robiły to w świecie, że często ludzie mówili, ona nie, pewnie nie ma nic ciekawego do powiedzenia, ona jest tylko dziewczyną sportowca, głupio się uśmiecha, czy się w ogóle nie uśmiecha. I to, co wcześniej właśnie pani Moniko, pani wspomniała o tym, że ta mina od niej, ten wyraz twarzy, moim zdaniem, że ona sobie przybrała też taką troszeczkę
maskę,
żeby bronić się przed tym światem, no bo my nie wiemy, co było u nich w domu tak centralnie. My nie wiemy, jak to wyglądało. Ona wychodziła do świata i pokazywała po prostu cały czas, ja jestem Victoria Beckham, a on jest jakby Dawidem. I ona, na początku było to pokazane, że to, co mówiliśmy, że ona jakby decydowała, czy on ma wyjechać, czy nie, on się pytał o zdanie, a później to się przerodziło, że też wchodzą w grę większe pieniądze.
Większe pieniądze i rzeczywiście, kiedy ona już zaczyna tam organizować to życie w jakimś kraju i już dzieci chodzą do szkoły i już jest zadowolona, to chyba chodziło o Stany, no to przychodzi nowa propozycja i właściwie trzeba to zmienić. No i w tym momencie, kiedy ona podejmuje jakąś decyzję, że jeszcze nie dojeżdża, no to okazuje się, że jest romans. Tutaj bardzo widocznie nie chcieli tego tematu tak bardzo eksponować, tylko tak dotknęli. I właściwie też, co było dla mnie interesujące, że no nie było posypywania głowy popiołem ze strony Beckhama, że coś takiego się wydarzyło, więc ja nie wiem, czy on zaprzeczał tej historii, czy nie, jak to tam wyglądało, bo domyślam się, że pani, będąc w tym świecie, bardziej to śledziła jak na bieżąco.
Ja przyznam szczerze, że ja często wiem, że jak to wygląda, że czasami te dziennikarze napędzają różne historie. Czasami ktoś się pojawi z kimś. Ja też miałam taką sytuację. Byłam ze swoim wspólnikiem. Nie zrobili zdjęcia mojej wspólniczki, ale zrobili zdjęcie moje ze wspólnikiem. I już było, że czyli Jessica Ziółek, no to pewnie zdradza. Więc różne wchodzą też sytuacje, więc no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy taka była sytuacja, czy nie była tej sytuacji. Na pewno jedna strona będzie zaprzeczać, druga będzie tak było. Też możemy zwrócić właśnie na to uwagę tutaj, że często przy sportowcach zdarza się też ta sytuacja z drugiej strony, że często ten sportowiec jest też obarczany jakąś winą, której czasami nawet się ona nie wydarzyła, tylko ktoś został podpłacony. Nie wiem, spędziłaś z nim na przykład wieczór, no to powiedz, że zostaje zgwałcona. Takie sytuacje też mają miejsce.
Tutaj właśnie w książce pani też o tym opowiada. Tak.
Więc chciałam jakby pokazać też różne rzeczy, bo to nie jest, że książka Waxa to jest tylko i wyłącznie pokazane, że dziewczyny piłkarze są biedne, a faceci są strasznymi osobami. Nie, ja to bardziej pokazuję jakby, że różne rzeczy czekają na tych sportowców i ze strony tej pozytywnej, tej negatywnej, tak samo jak na kobiety, bo życie jest, jak wiemy, przewrotne, różnie bywa.
Pani książka jest tą książką o zależności. Pani pisze o tym, że no jakby o środowisku, które pani zna, o w jaki sposób parafrazuje pani swoje też własne doświadczenia jako jednej z takich kobiet. Natomiast możemy powiedzieć właśnie, że jest to o zależności, bo tutaj też, kiedy były gośćmi osoby, które pisały książki na przykład o żonach milionerów, no to podobne sytuacje, czyli właśnie przymykanie oczu na zdrady, na przemoc, ze względu na to takie trochę uzależnienie się z jednej strony właśnie, można powiedzieć, takie bardzo płytkie od tych torebek i luksusowego życia. A z drugiej strony myślę, że też pewnego rodzaju wstyd, że nie chce się być tą porzuconą i lepiej czasami przymykać oczy, bo tak lepiej w tym sensie przymykać oczy na zdradę, niż nagle wyjść z tej roli, w którą się też weszło, tej osoby, która pojawia się na tym Instagramie i jest taką kobietą sukcesu, pokazuje, jaka jest bardzo kochana, jaką jest cudowną rodziną. I nagle pstryk, nie ma tego i z tego bardzo trudno zrezygnować, bo to jest po prostu takie, no... Ktoś będzie za, tak. I myślę, że nie zawsze się tak akurat takie osoby jak pani, jak właśnie te żony tych zamożnych piłkarzy, możecie się spodziewać współczucia w takich sytuacjach, dlatego że zazdrość, którą generujecie, pokazując takie życie,
tak,
powoduje potem, że kiedy się nie uda, no i dobrze i tak, i jak to.
Tak, raczej ja powiem szczerze, że tutaj... Jak rozstaliśmy się, to strasznie dużo osób do mnie napisało bardzo przykre rzeczy, że już nic więcej nie osiągnę, nic pięknego mnie w życiu nie czeka. To naprawdę jest ciężkie na tamten moment, bo raz czujesz rozpad tego, co trwało nie rok, nie dwa.
Bo w pani przypadku 10 lat.
Ale w moim przypadku prawie 10 lat, więc to jest naprawdę długi okres mojego życia, ja mając dzisiaj 28 lat. To jest naprawdę, tak naprawdę całe moje życie.
Bo
to
właśnie już... była pani, no właściwie dziewczynką, można powiedzieć,
16 młodą. Lat.
Tak, kiedy się poznaliście, była pani w drugiej licealnej.
Tak.
I dość szybko ten związek, aż się dziwię, że mama panią puściła tam.
No mama, w sensie, znaczy musiała, no nie musiałam mnie puścić, ale też widziała u nas, akurat była taka sytuacja, że ja, to jest tak jak pierwsza miłość. Jak ktoś się zakocha, często nawet jak wszyscy ci mówią, ale uważaj, ale uważaj, proszę, jesteś, ty też jesteś ważna w życiu, każdy człowiek jest ważny w życiu, proszę, nie wyjeżdżaj jeszcze, zrobimy tak, że dokończysz szkołę, zastanowimy się. No i tak zrobiliśmy przez pół roku. Moja mama oglądała mnie codziennie w takich warunkach, a nie innych, no bo ja oczywiście byłam strasznie na nią zła, no bo przecież ja tego nie rozumiałam, dlaczego ona mnie nie chce puścić za miłością mojego życia. A ona cały czas mi powtarza, posłuchaj, no piłkarze dzisiaj jest jedna, jutro jest inna. Wiesz, o co oni mówią, Bialon jest inny, zobaczysz, że to wszystko się ułoży. No i nagle, kiedy już pozwoliła mi wyjechać, to ja zderzyłam się z taką totalną rzeczywistością, jak wygląda życie raz partnerki piłkarza, dwa, nagle wskoczyłam w takie dorosłe życie. No bo wcześniej jako 16-latka, no to moja mama ci wypierze, mama ci ugotuje obiad, pomoże, przecież ty uczysz się, nie masz na to czasu. Jest zawsze ta mama w tym domu, a tu nagle wchodzisz do takiego totalnie jakby innego życia, gdzie stajesz i ewoluujesz jako kobieta, stajesz się taką prawdziwą kobietą.
Musisz być taką żoną, musisz być reprezentantką, rzecznikiem
w jakiś sposób. Tego jeszcze wtedy nie rozumiałam. Tego tak powiem, na samym początku, jak w ogóle wchodziłam, to dla mnie najfajniejsze było to, że ja w ogóle mogę spędzić z nim czas, że my możemy sobie iść do kina, że ja poznaję w ogóle inną kulturę, że jesteśmy w tych Niemczech, że spędzamy no, każdą wolną chwilę. Te mecze, mnie wszystko tak fascynowało, bo to były takie początki, ale warunkiem, moja mama miała jeden warunek. Musisz zdać maturę i przynieść mi za rok papierek, że ty zdałaś maturę. I to był warunek. Ona mówi, jak tego nie zrobisz, ona mówi, to zaraz cię przeprowadzę z powrotem i wrócisz do mnie. No i oczywiście zdałam maturę, zdałam wszystko, później wybrałam się na studia i zaczęłam jakby też troszeczkę chciałam się realizować, bo był taki etap w moim życiu, że ja bardzo już podobało mi się to życie w domu. Ale ja też chciałam, żeby ktoś kiedyś bił mi brawa. Żeby ktoś powiedział, Jezu, ty dałaś radę. Zrobiłaś coś dla siebie. Nie tylko widzieć tą drugą stronę, która się realizuje, chociaż to też jest piękne. Bo widzisz drugą stronę i 60 tysięcy osób krzyczy nazwisko twojego partnera, biją mu brawa. Ty sama też jesteś szczęśliwa, bo jednak przychodzi po tych ciężkich jego treningach, przychodzi ta puenta, kiedy on strzela na przykład bramki i się realizuje. Ale ty troszeczkę przygasasz. Jesteś taką osobą, która z jednej strony cieszy się tym życiem, ale z drugiej strony sama chciałabyś też, żeby ktoś tobie kiedyś bił te brawa. Żebyś ty zrobiła coś dla siebie. I u mnie był taki moment, kiedy w sumie przychodziliśmy z Amsterdamu do Neapolu i jakby powiedział do mnie, że posłuchaj, że widzę, że jakby też gaśniesz, może chciałabyś się zacząć już realizować jako w swoim zawodzie to, co lubisz najbardziej, sprawia ci przyjemność moda, może chciałabyś coś zrobić. Wiadomo, że nie możesz, czyli mogłabym mieszkać w Polsce, ale ja też życie na odległość to nie jest dla mnie. Ja od razu powiedziałam, ja mówię, że posłuchaj, ja mówię, że ja te pół roku, jak mam bez ciebie, to w ogóle moje myśli są gdzieś indziej. Mi życie ucieka przez palce, bo nie potrafię się skupić na tym, co jest tu i teraz, tylko cały czas myślę, co ty tam robisz. Mhm. Więc jest to dla mnie bez sensu. Więc zróbmy tak, że ja zostaję u ciebie, ale realizuję się. No i jakby stworzyłam pierwszą swoją kolekcję. Na początku sobie zrobiłam różne kursy pod tą kolekcję, żeby wszystko wiedzieć. Tworzyłam swoją markę, stworzyłam pierwszy drop, pierwszą kolekcję. No i moje życie nabierało wreszcie znaczenia. Dlatego ja tak bardzo apeluję w książce, że nie zapominajcie o sobie. Bo przyjdzie taki moment, ja na przykład miałam ten moment, że ja realizowałam się. Ale mimo tego nigdy nie jesteś gotowa na koniec. Mhm. Nie da się na to przygotować. Nigdy w życiu nie da się przygotować, ja uważam, na żaden koniec. Tak samo jak nie jesteś gotowa na śmierć danej osoby, tak samo nie jesteś gotowa na rozpad czegoś, czego na przykład się nie spodziewasz.
No jeżeli to jest nagły rozpad, tutaj w książce opisuje pani coś, co jest takim rozpadem powolnym. Nawet momentami wydaje się, że to tylko jest kryzys, który można zażegnać. Jak w pani przypadku było?
Znaczy w naszym przypadku było tak, że my, jakby Arek poprosił mnie o przerwę. Po przerwie okazało się, że powiedział, że już nie chce tego ciągnąć.
Ale ta przerwa polegała na tym, że przestaliście mieszkać razem też?
Tak, tak. Ja wyjechałam do Polski, on został na miejscu u siebie w Neapolu i przez 2 tygodnie jakby chyba nawet się nie odzywaliśmy, tylko jakieś takie sprawy typowo biznesowe poruszaliśmy, bo chcieliśmy jakby sprawdzić też, czy ze sobą zatęsknimy. Bardziej to on chciał sprawdzić, czy zatęskni. No i po tych 2 tygodniach okazało się, że już nie chce tego kontynuować, nie chce tego ciągnąć. Ja też to zakończyłam, jakby powiedziałam, że okej, że ja rozumiem. No bo też nie, co mam po co
nic
powiedzieć?
Na siłę nic nie można.
Nie można nic na siłę, a poza tym też nie możesz powiedzieć, że nie wiem, że proszę cię, ja w ogóle jestem taką osobą, że raczej jak ktoś mówi nie, to ja jestem dobrze, nie ma sensu. Mhm. Nie jestem w stanie przekonywać, chodzić.
Szczególnie w takiej sprawie, no bo to tak, można, tak. Są to rzeczy biznesowe, można tak. Odczekać, prawda, spróbować inaczej, ale rzeczywiście po 10 latach, co było tą taką przyczyną tego, że pani się...
Szczerze powiedziawszy, to nigdy nie dostałam jakby odpowiedzi, co było przyczyną. Mogę sobie różne rzeczy podejrzewać, czy to, co słyszy się na mieście, można jakby wywnioskować coś, ale nigdy z jego strony jakby nie dostałam odpowiedzi, że słuchaj, no u nas też w domu tak nie było, że my się kiedykolwiek kłóciliśmy, więc dla mnie to też było zastanawiające, że my naprawdę przez 10 lat, to ja nie wiem, na palcach jednej ręki jestem w stanie naprawdę, kiedy się pokłóciliśmy, bo takie sprzeczki typu, a bo nie wyrzuciłeś śmieci, no albo tak. Coś tam, to jest jakby na początku dziennym, więc jakby w tych rangach takich kłótni prawdziwych, tak. To tego nie liczę. No i to było takie jakby, no dziwne. Dla mnie to było strasznie dziwne zakończenie. W sensie cały taki jakby ta rzecz, która się wydarzyła, ta sytuacja, to była strasznie dziwna. I jak już się to rozpadło, to później ja przyjechałam już, jakby te całe rzeczy już wzięłam, już zostałam tutaj w Warszawie, bo też wiedziałam, że większe możliwości będę miała tutaj w Warszawie niż zostać u siebie w Siemianowicach Śląskich. No i zostałam u siebie w Warszawie. No i zaczęłam jakby wychodzić do ludzi. Pierwsze pół roku było straszne. To był etap, kiedy w życiu nigdy się tak nie czułam. Ja tego naprawdę nikomu nigdy nie życzę, bo tak jak mówię, no nigdy nie jesteś na to przygotowana. Ja zawsze sobie powiedziałam o tym, że jeżeli ktokolwiek mnie by w życiu zostawił, ja zawsze sobie poradzę nie. Mhm. To jest tak samo jak właśnie kiedyś rozmawiałam z koleżanką, koleżanka do mnie mówi, no ja jak ktoś by mnie napadł, to ja wiem, jak go zaatakować. Ja mówię, nic byś nie zrobiła. Ja mówię, bo to jest taki moment, że ty się tego nie spodziewasz. I tutaj też była taka akcja, że ja po prostu nie spodziewałam się tego. Nie byłam na to gotowa, nie byłam na to przygotowana, bo uważam, że i tak jak w książce opisałam, rozpad ten powolny jest łatwiejszy do akceptacji. Mhm. Bo ty powoli widzisz to, że wy się od siebie odsuwacie, że widzicie w całkiem innym kierunku.
Jest jak choroba, a nie nagła śmierć po prostu.
Tak, jest jak choroba, a nie jak nagła śmierć, dokładnie.
Więc trudny czas. Jak pani teraz się znajduje bo wydała pani książkę, w związku z tym dużo wywiadów, dużo pytań o takie osobiste
kwestie?
Kwestie, tak, emocje i to wszystko. Jak pani się z tym czuje, czy jest to takie dla pani też terapeutyzujące, czy wręcz przeciwnie jest pani, no, czuje pani obciążenie tym, że pani jakby jest o to pytana?
Powiem szczerze, że na początku miałam tak, że jak w ogóle już ta książka powstawała, to była taka forma jakby terapeutyczna dla mnie. Ale jak już ona została wydana, to poczułam taką dumę, zrobiłam to. Udowodniłam sobie, że potrafię sama usiąść i sama napisać książkę. Wiadomo, że ona jest później redagowana, ale potrafię zrobić coś, co nigdy bym nie przypuszczała, że potrafię, więc może jeszcze więcej mam tych, tak jakby sama się napawasz taką jakby energią, że może jest jeszcze więcej tego, co potrafię, bo ten moment, kiedy właśnie wcześniej opowiadałam, kiedy już zaczęli ludzie komentować, że do niczego się nie nadajesz, już nic więcej nie osiągniesz, powoduje, że ty wpadasz w większy dół. Żeby się naprawdę z niego wynieść, to ja potrzebowałam takich bodźców, że jest super, dasz radę, chodź tutaj. Też bardzo moja dobra, zaprzyjaźniona koleżanka pomogła mi dostać się do telewizji, gdzie miałam kącik swój modowy, gdzie opowiadałam o tym, co jest modne, co ubierać, czego nie ubierać. To też dawało mi takiego kopniaka, że możesz iść do przodu. Jeszcze najpiękniejsze chwile są przed tobą. No i wracając do tego momentu, co jest teraz, to powiem szczerze, że miałam ostatnio bardzo dużo tych wywiadów właśnie z książką. To przychodzi taki moment, kiedy jak już te wszystkie wywiady kończysz, to ja mam taki moment, że już nie chcesz na ten temat mówić. Jakby już chcesz zamknąć, to ja uważam, że ta książka to jest zamknięciem pewnego rozdziału w moim życiu. Ja po prostu tam spisałam część historii jakby z mojego życia, część tych od moich koleżanek i to jest zamknięcie tych 10 lat. I to jest naprawdę napisana bardzo łagodnie książka, uważam.
Czyli łagodnie, czyli i tak nie pokazuje pani tych ekstremalnych sytuacji, które,
troszkę.
Które są, czyli złagodzony obraz. Bo proszę państwa, jest jakby po wstęp jest taki od pani, prawda, jakby osobisty,
tak.
A cała książka jest no, w formie beletrystycznej, jest to dokładnie. Opowiadanie kilku kobietach, które są i tych mężczyznach, tak, główną bohaterką jest Amelia, tak. Czyli też dziewczyna z niedużej miejscowości, która wcześniej poznaje miłość swojego życia, przynajmniej do etapu, kiedy książka jest i właśnie piłkarza i najpierw wszystkie blaski tego życia, a potem cienie, tak, czy też nawet taki mrok w pewnych momentach. Ja też ciekawa jestem, bo no, rzeczywiście bardzo piłką się nie interesuję, ale no, wchodząc na Instagrama widzę różne żony, no, głównie panią Annę Lewandowską, czy panią Marinę, to widzę, że są na właśnie tych Instagramach, innych mediach społecznościowych, pokazują się zawsze z tej strony takiej właśnie no, jakby sukcesów i w życiu rodzinnym, w życiu swoim zawodowym, ćwiczeniach i tak dalej, uroda. Jest to też sposób zarabiania dużych pieniędzy. Ale tak myślałam właśnie, jak było fajnie w przypadku, troszeczkę tego się dotknęło, ale tak, żeby bardziej konkretnie. No i teraz wyobraźmy sobie, że rozpada się związek któryś z tych takich naszych najbardziej znanych żon czy dziewczyn piłkarzy i nagle trzeba zmienić narrację i samemu się jakoś, czy też przy pomocy jakiejś osoby zajmującej się PR-em, no ten świat poinformować już skończyło się. Jak właśnie w pani przypadku było. Bo najpierw tylko pani partner życiowy powiedział, żeby zrobić sobie przerwę.
Tak.
Rozumiem, że czekała pani bardzo, jak ta przerwa się skończy i może, że prawda, zadzwoni i powie, kochanie, tęsknię, wracaj.
Ja myślę, że nawet jakby zadzwonił i powiedział właśnie tęsknię, wracaj, to już z mojej strony też by nie było to samo, bo to jest taki już jakby sygnał. Ja jestem człowiekiem, który bardzo wierzy w różne znaki i sygnały, które dostaję, więc w moim przypadku ta przerwa była sygnałem, że coś jest nie tak. Więc ja myślę, że ja nawet jakbym wróciła, to może bym się za chwilę cofnęła, bo ja też jestem osobą teraz już inną oczywiście, ale na tamten etap byłam bardzo taką wycofaną. Taką osobą, która powiesz jej stań tutaj, to ona stanie tutaj, powiesz jej stań tutaj, ona stanie tutaj. Bardzo byłam osobą mało asertywną. Dla mnie słowo nie to nie istniało. Więc ja może też to jest jakby jeden z przykładów tego, że tak nie powinno być. Dlatego też moja tutaj Amelia potrafi się sprzeciwić. Ta główna bohaterka potrafi powiedzieć, więc ja...
Ale też przychodzi pewien proces, żeby to się mogło stać.
Tak, przychodzi pewien proces, więc też bardzo mi zależało, bo ja w sumie troszeczkę tam, jeśli chodzi o tą moją główną bohaterkę, to troszeczkę pokazałam, jak to było na początku, czyli taka, jak ona była naiwna, weszła w ten związek, nie wiedziała, co będzie dalej. Później widzimy jej metamorfozę, którą ona przechodzi, a na końcu ręce, ona już jakby jest twardą osobą, która jest w stanie powiedzieć to, co ona też faktycznie myśli i chowa gdzieś głęboko w sobie. I to jest trochę taka postać, którą ja bym chciała być. Mhm. Ja żałuję, że ja na tamten etap jakby nie powiedziałam szczerze, co ja uważam, tylko ja po prostu, może ten ból był tak silny, że ja po prostu nie byłam w stanie tego zrobić. Ja wycofałam się, po prostu wyjechałam do tej Warszawy, zajęłam się pracą, media dzwoniły, pytały, dlaczego świąt nie spędziliście, dlaczego Sylwestra nie spędziliście.
Czyli to nie było jakiegoś właśnie, to nie było jakiegoś komunikatu takiego oficjalnego, tylko media zaczęły same postrzegać że coraz rzadziej jesteście, znaczy, że w ogóle nie jesteście.
Głównie ten grudzień właśnie, że
jeszcze jest ten święta, kiedy, Sylwester.
Bo jeszcze jakby to był, uważam, od stycznia, to niedługo by im to zajęło, bo zdjęcia mogę wrzucać różne. Nie każdy utożsamia się też ze swoim życiem prywatnym, nie pokazuje wszystkiego. Tak. Czasami jest to tylko i wyłącznie po stronie piłkarskiej, na przykład, czy po mojej tam biznesowej typowo. I też żyliśmy tak, że raczej mało pokazywałam tego, co było. Bardzo mało. Mm-hmm. Okej, mecz pokazywałam, że jestem, ale bardzo mało nas. Mm-hmm. Bo ja uważam, że związek lubi ciszę. Mm-hmm. I nie warto po prostu pokazywać pewnych rzeczy, bo ludzie i tak tego nie doceniają. Często właśnie wręcz odwrotnie jeszcze napędza to jakąś niepotrzebną machinę. Więc u mnie to akurat było tak, że ja starałam się jakby nic nie powiedzieć, co mogłoby kogokolwiek urazić. Mm-hmm. Ja chciałam po prostu przejść obok tego, zastanowić się i dopiero kiedy byłam gotowa na świat i powiedzieć cokolwiek, no to już uważam, że w tych wywiadach, które miałam jakby w tym miesiącu i w tamtym, to już tyle rzeczy zostało powiedzianych, że ja też jestem osobą, nie wiem, czy pani zwróciła na to uwagę, ale ja też jakby nie obraziłam nigdy Arka. Mhm. W żadnym wywiadzie nigdy nie obraziłam Arka, bo jestem osobą, która ma szacunek. 10 lat pięknych spędziliśmy razem. Nie warto dla kolejnych jakby różnych tam dziennikarskich plotek i innych po prostu robić sobie artykułów i robić sobie zasięgów, bo to nie jest po prostu tego warte. Ważniejszy jest człowiek dla mnie niż to, co...
A pan Arek wypowiadał się gdzieś na pani temat?
Nie.
Też nie?
Nie.
Też nie. I nie umawialiście się tak, że na przykład nie mówimy nic sobie o sobie?
Nie, właśnie dlatego nic nie było, więc wydaje mi się, że on też z szacunku z tego, co po prostu razem spędziliśmy, to też nie chcę się odzywać. Ja też myślę, że ja też bym postąpiła podobnie.
No to nie, no bardzo ładnie, no bo rozmawiałyśmy troszkę przed wejściem tutaj jeszcze włączeniem kamer. Była pani gościem żurnalisty. Też polecam państwu ten wywiad. No i nie wiem, parę miesięcy temu był pan Rzeźniczak też gościem. No i właściwie no jakoś tak się zrobiło, skandal można powiedzieć, ale też jakieś takie no pranie brudów i też jakieś takie no oskarżenia prawdziwe, czy około prawdziwe albo zupełnie nieprawdziwe, ale jakoś szalenie dewaluujące swoje poprzednie partnerki, kobiety, a nawet właściwie też dewaluacja relacji z dzieckiem, więc... No to jest bardzo coś, co mnie nawet w jakiś sposób zdziwiło. Jak środowisko zareagowało na ten wywiad?
Znaczy powiem szczerze, że napisało do mnie bardzo dużo mam. Bo wydaje mi się, że to najbardziej dogłębnie jakby trafia kobiety, matki, bo ja tutaj rozumiem różne historie, które tam pan Kuba miał ze swoimi dziewczynami. Ja to wszystko rozumiem, tylko ja też właśnie bardzo komunikowałam tą żurnalistę, że nie chodzi mi o to, że on nawet obrażał te kobiety, bo jeżeli tam ma coś do powiedzenia, może one coś na niego powiedziały, to już jest ich sprawa między nimi. Ale to dziecko nigdy nic na niego nie powiedziało. Mhm. Bo to dziecko jest za małe, żeby rozumieć ten świat, pewnie nawet by nie chciałoby żyć w takim świecie, bo to jest bardzo ciężki świat i czeka za chwilę zderzenie tej dziewczynki taką jakby
no tak, kiedyś
prawdą.
kiedyś to przeczyta, tak? Gdzieś się zobaczy. Tak. Tak.
I usłyszy jedną historię od mamy, drugą historię właśnie od taty i dla niej to będzie koniec świata, bo taka jest prawda, że często jest tak, że dzieci nie potrafią nam powiedzieć tego, co chcą, albo wręcz odwrotnie powiedzą nam wszystko, co pragną, ale często też chowią w sobie jakby różne emocje. I po co taka dziewczynka ma przechodzić? Przecież teraz to wszyscy już dzieci, ja czasami widzę nawet w restauracji, że maluch, który ma 2 latka, on już sobie przewija na telefonie, więc taka dziewczynka, która będzie miała 6-10 lat za chwilę, po prostu sama będzie sobie wchodziła na YouTube.
Albo rówieśnicy jej powiedzą.
Tak, albo rówieśnicy właśnie, najgorzej jak właśnie rówieśnicy do tego dojdą i będą wiedzieć, że to jest ta dziewczynka. Mhm. I zacznie się po prostu niepotrzebny problem, gdzie można naprawdę sprawy, moim zdaniem, jeżeli ktoś chce to wyjaśnić w sądach, czy gdziekolwiek indziej, czy iść na jakąś mediację, gdzie można, mogą osoby jakby dojść do porozumienia, bo nie jest to potrzebne. Dlatego ja też starałam się nawet w swoich wywiadach bardzo gładko przejść przez to rozstanie z Arkiem. Mm-hmm. Ja wszystko mówię naprawdę w bardzo gładkich i delikatnych słowach, bo raz szacunku, dwa też niepotrzebna jest po prostu ta klikalność. Ta klikalność ci nic nie da.
No daje, bo
tak, zasięg.
Robi zasięg, dzięki temu też można zarobić. No, jest pani również influencerką, osobą też można powiedzieć publiczną, w związku z tym też to wiadomo, że te zasięgi one są w pewnym przypadkach potrzebne, szczególnie właśnie młodych, ładnych kobiet, które też dzięki temu mogą reklamować jakieś kosmetyki, rzeczy modowe. Więc te zasięgi są ważne i na pewno też pani słyszała także nieraz, a właśnie, że kim by pani była, gdyby nie tak, prawda? I tutaj myślę, że też takie komentarze po tej książce, że tutaj właśnie narzekają, a tak naprawdę to żyły dla tych torebek Chanel i bransoletek Cartier. Więc to na pewno takie komentarze też się pojawią. I teraz podjęła pani ten wątek. Wiele osób podejmuje ten wątek właśnie osób publicznych, pewnego hejtu, który spotyka. Na ile można nauczyć się tego, że powiedzieć sobie tak, dobrze, to jest to, co ja robię, to, że jestem osobą publiczną, to, że zarabiam właśnie dzięki temu swoim zasięgom, wliczone jest w to, że będą bardzo złośliwe komentarze i komentarze pod mediach społecznościowych, ale w jakichś właśnie pudelkach innych plotkarskich, które jakby żyją z tego, że piszą złośliwie, bo te złe emocje bardziej im podkręcają też klikalność, niż powiedzieć, proszę, jaka to jest miła, skromna dziewczyna, układa sobie życie na nowo, trzymajmy za nią kciuki, dokładnie. Można by było, kto to polubi, tak?
No właśnie.
A rzucić się, jak poczują krew, to wiadomo, kręci, ktoś stanie w obronie, ktoś jeszcze bardziej i jest to wszystko i biznes się kręci.
Tak. Ja powiem szczerze, że a propos właśnie tej klikalności, ona czasami jest przydatna. No. Tak jak pani tutaj powiedziała, że jest przydatna do reklam czy do innych rzeczy, tylko ja znam bardzo dużo firm, gdzie opiekowałam się jedną z dziewczyn, bo oprócz tego, że jestem PR menedżerką, to też mam takie dwie dziewczyny, którym też szukam różnych współprac. To była taka sytuacja, że na przykład była rozmowa o tym, że słuchaj, tej dziewczyny nie chcę, bo ona na przykład chodzi w różne konflikty. Chociaż ona ma bardzo duży zasięg, ale ona przechodzi w różne konflikty, więc to nie zawsze się też opłaca. To też trzeba ważyć, bo nie każda marka też kupi. Niektórzy marki nie chcą po prostu mieć osoby, która jest zaczepliwa, która szuka tylko i wyłącznie, żeby się klikało. Okej, ty zdobędziesz zasięgi, że będzie więcej ci osób komentować i tam być przy tobie, tylko czy to przełoży się na sprzedaż?
Tak, i czy będziesz autorytetem, czy będziesz szanowana, czy tylko będziesz po prostu rozpoznawalna i kojarząca się ze skandalem, tak?
Dokładnie.
Niekoniecznie skandal. Rzeczywiście dla niektórych firm może tak, a niektórych jednak w większości bardziej wiarygodne są te osoby, które nie szaleją, tak powiedziałabym.
Mniej oznacza lepiej. Ja to zawsze jestem takim też typem, że właśnie z tej strony influencerskiej to ja nie biorę wszystkich współprac ze względu na to, że to po prostu nie byłabym ja. Że ja mam dzisiaj mówić o jednym kremie, jutro o drugim, pojutrze o trzecim, to jaka jest moja wiarygodność? Zerowa. Więc nie ma to po prostu sensu. A jeśli chodzi o ten hejt, o którym rozmawialiśmy, to powiem szczerze, że na początku byłam osobą, która bardzo się przejmowała, no bo wchodzisz do tego. Ja też nawet na początku książki napisałam, że nikt nie przygotowywał nas na takie życie. My nigdy nie sądziłyśmy, że będziemy sławne, że będziemy bogate. No bo jeżeli ja mam 16 lat, to dla mnie najfajniejsze jest to, że my możemy iść do kina, czy my możemy iść sobie do Kosty, napić się herbaty. Jeszcze chyba wtedy kawy nie piłam, tylko herbaty można się napić i spędzić trochę czasu ze sobą tak w restauracji, że myślisz sobie, że jesteś taka dorosła. Więc to były takie moje problemy, a nie to, jakby żeby ludzie mnie hejtowali. I pojawił się pierwszy nagłówek, że Arek właśnie z nową swoją partnerką, no i mnóstwo, lawina komentarzy. Za gruba, za chuda, za duże biodra, za małe biodra, nie wiem, za duże oczy, za duży nos, za małe usta. Wszystko. Ja jestem wszystko w stanie znieść, ale jest pewna granica i tą granicą jest moja rodzina. Mhm. Możesz obrazić mnie, bo jestem osobą publiczną, ale nie możesz obrażać mojej rodziny. Mhm. Bo moja rodzina to nie zasłużyła, żeby ktoś po prostu obrażał i mówił, bo ona jest z małej miejscowości, to pewnie jej tata to rolnik. Nie możesz takich rzeczy robić. Mhm. I ja właśnie, najgorsze jest to, że miałam też taki przypadek, że jak rozstaliśmy się, to często dostawałam różne pogróżki i to było naprawdę tak sprawdzone rzeczy, bo na przykład jechałam samochodem i stawałam, załóżmy, w Złotych Tarasach i dostawałam na Instagrama na przykład informację, że widziałam cię na Złotych Tarasach, sprawdź hamulce, jak będziesz wsiadać. To były nawet takie groźby, więc są jakby pewne granice. I pewną część nie możesz już przekraczać. A jak idziesz z tym na policję, to często mówią, no ale cyberprzestrzeń, nie jesteśmy w stanie, tu można usunąć konto, tu można znowu sobie te konto założyć, zmienić nazwę, więc nie jesteśmy w stanie po IP komputera dojść, jak to ma wyglądać. Więc są różne po prostu sytuacje, które nie pozwalają ci w tym świecie, nawet jak ci się udaje, nie pozwalają ci żyć lepiej. Mm. Często jest też taki przypadek, nawet jak zerkniemy sobie na kobiety piłkarze, które mają dzieci. My w Polsce nie cieszymy się tym, że ona ma tyle pieniędzy, że nie musi brać niańki, tylko może spędzić 100% czas z dzieckiem i nie realizuje się. Tylko my patrzymy, a ona jest tylko matką, tylko. Mm. Wiesz, to jest takie słowo, kiedy no już naprawdę no, nie wiesz, co masz powiedzieć, więc musisz powiedzieć, że jest tylko matką, że ona spełnia najpiękniejszą rolę w swoim życiu. Mm. Ja na przykład nie jestem jeszcze matką, ale nie wyobrażam sobie, jak nią będę, to na pewno też wycofam się z pracy i poświęcę czas swojemu dziecku, bo nie po to jakby jesteś matką, żeby zaraz oddać dziecko opiekunce i teraz się zajmuję, ja idę na paznokcie. To nie są takie jakby, różne są jakby stereotypy kobiet. Ja też nie mówię tutaj o, ja bronię jakby tej sieci kobiet, którą ja też sama jestem i wiem, że bardzo dużo przypadków takich kobiet było. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że często też widzimy te łaksy, które na przykład tylko faktycznie dbają o paznokcie i o to, jak wyglądają i kupują sobie torebki. I widzisz już 15 torebkę ekskluzywną, ale ona jeszcze kupi sobie 16, żeby pokazać, bo ta akurat ma inny kolor. Więc znamy też takie osoby, ale często są to też fajne dziewczyny. I na to już nie patrzymy. Ja właśnie ostatnio, nie pamiętam z kim miałam wywiad, ale mówiłam, że chciałabym, żeby zacząć rozmawiać z osobami, które właśnie nie są na tym Instagramie. Często te osoby, które są na tym Instagramie, to są osoby, które pokazują swoje życie, wiemy o nich bardzo dużo i czasami to daje dobre światło, czasami złe światło, a nie rozmawiamy z tymi dziewczynami, które zgodziły się żyć naprawdę w tym cieniu. Że one, wiesz, żyją na przykład, że mają Instagram, ale taki tylko prywatny, oglądają tylko garstkę swoich ludzi, a to są tak fantastyczne osoby. Mm.
No co zwróciłam uwagę w tej książce, mogłam się rzeczywiście spodziewać tego, to... Dwie rzeczy, które jeszcze, o których jeszcze nie mówiłyśmy. Pierwsza to jest taka ogromna rywalizacja między właśnie tymi kobietami i takie bycie właściwie niewolnikiem własnego wyglądu. Cały czas trzeba być przygotowanym na to, że pięknie wyglądać i to jest... No, w jakiś sposób obsesyjne, tak bym powiedziała. I też to właśnie to kupowanie tych torebek, czyli troszkę tak jakby się jakieś swoje kompleksy też leczyło, bo to też jest bardzo określony sposób, że muszą to być bardzo konkretne marki. Że to nie można znaleźć sobie takiego czegoś niszowego, które nam się spodoba. Może też będzie drogie, ale nikt nie będzie wiedział, co to jest. Tylko to musi być rzeczywiście. I te kobiety... są jakby z tym logo przypięte, czyli zawsze, czy ubranie, czy ta torebka symboliczna, czy biżuteria, że ona nawet, jeżeli to logo nie będzie aż takie duże, to będzie rozpoznawalne dla tych przynajmniej wtajemniczonych, to one będą wiedziały. Czyli też takie, trochę powiedziałabym, pójście, jakaś taka klisza, że trochę się nie szuka jakichś swoich, tylko wiadomo, że akurat takie sklepy, takie marki i samemu się ma jakby taki stygmat, że to ja jestem tą kobietą, która będzie nosiła torebkę Chanel, ale biżuterię właśnie Cartier, czy Chopard, czy coś innego.
Ja myślę, że to jest też taki trochę terror perfekcji, tak jak też napisałam o tym książce, że moim zdaniem często jak wybieramy się, bo to jak chodzimy po domu, to ja naprawdę jakbyś widziała mnie w domu, to ja mam dres, wiesz, byle jak za przeproszeniem, zrobione włosy w kucyk i do tego bez make-upu, bez niczego. i zajmuję się tylko i wyłącznie domem. I czy byłam za granicą, czy jestem tutaj na miejscu, cały czas jest schemat taki sam. Ale wychodząc na ten stadion, ty wiesz, że zawsze zrobią ci zdjęcia.
No wiadomo, tak.
I ty wiesz o tym, że jakbyś nie wygląda, ty i tak zostaniesz opisana. Więc wybierasz wszystko, co najlepsze z twojej szafy. I często jest tak, że oni nawet nie praktykują tego gdzieś na wakacjach, tylko praktykują to w określonych miejscach. Czyli na przykład idziesz z nim za rękę, idziesz Mokotowską, czy jakąkolwiek, ty musisz się, idziesz do Flaminga, ty musisz się spodziewać tego, że możliwe na 95%, że zrobią ci zdjęcia. Więc ty wyjmujesz wszystko, co najpiękniejsze z garderoby. Za granicą, tam gdzie mieszkaliśmy właśnie w Holandii, to powiem ci szczerze, że tam to każda miała tylko wyłącznie koszulkę z numerem swojego zawodnika, ze swojego partnera czy tam męża, krótkie spodenki lub dżinsy. Bez żadnych, wiadomo, że jakaś torebka tam, czy Chanel, czy coś było, ale totalnie normalnie. A czasami jedziesz tutaj i ja zawsze czułam w Polsce, mi się wydaje, że też to trochę jest taka mentalność nasza polska, że my też jak mamy, to chcemy może pokazać. Może coś w tym jest, bo Włoszki też mają to do siebie, że włoski styl życia, że one lubią pokazać. Może
dużo biżuterii, tak.
Tak, dużo biżuterii, przesadne loga, żeby pokazywać im, nie stać mi, ja mam. A na przykład Amerykanie, jak sobie zerkniemy, to tam często jest tak, że ona nie musi pokazywać, bo wszyscy wiedzą, że ona ma. Że co ona czasami jest zwykłe.
Te stare pieniądze też jakby to się tym charakteryzują też, bo to najczęściej właśnie piłkarze, to nie jest z pokolenia na pokolenie, tak? Piłkarz i już pieniądze, tylko to są te nowe pieniądze i też takie, no, zachłyśnięcie się tym życiem, które rzeczywiście nagle te pieniądze ogromne spadają, ale potem przecież też tak strasznie wydawanie tych pieniędzy, trochę bezsensowne w jakiś sposób, takie no kompulsywne bym powiedziała. Po co, no ile tych torebek, ile tych par butów, czy tych coraz większych jakichś tam, nie wiem, zegarków u mężczyzn, bardziej złotych i samochody. A potem może przyjść taka rzecz, że rzeczywiście przychodzi jakaś kontuzja i tak dalej i wtedy zastanowić się, że no, mogę o połowę więcej tych pieniędzy mieć, gdyby się aż tak nie...
Czy mi się wydaje, że chyba najgorsze, nie jestem piłkarzem, więc też ciężko mi jakby powiedzieć, ale mam dużo jakby piłkarzy, którzy już zakończyli swoją karierę, to często jest też tak, że co potem, kiedy już kończysz, bo nie ukrywajmy, no jakby kariera ze sportowcem to też nie jest okres długi, tylko to jest liczmy do 40, nie więcej, plus czasami 35-40, nie wiem, czy są osoby, które grały więcej, bardziej to są osoby chyba, Totti to jest takie, że grały chyba do 40, nie powiem dokładnie, ale potem jeszcze został w klubie, więc też zarabiał dobre pieniądze, no bo jakby zajmuje się sam chyba dyrektorem sportowym Rzymu, więc zajmuje się kolejnymi fajnymi rzeczami, gdzie daje mu dużo pieniędzy, ale kiedy ty na przykład zarabiasz miesięcznie 500 000 złotych i nagle już nie ma tych wpływów, to bardzo ważne moim zdaniem jest właśnie ta inwestycja i inwestycja w zegarki, też ludzie się czasami z tego śmieją, ale to czasami przynosi takie duże pieniądze, że ja to też rozumiem. Ale uważam, że bardzo ważne jest to, kiedyś też mnie zapytała jedna osoba, co uważasz, co by było fajnego dla piłkarza, żeby miał obok siebie, oprócz właśnie tej partnerki życiowej. Nie wiem, to fajnie, żeby miał właśnie takiego doradcę finansowego, który też mu pomoże te pieniądze zainwestować.
Tak.
Ulokować, bo często
zabezpieczyć
jest tak,
po prostu.
Tak, zabezpieczyć, bo często jest tak, że no, taki młody człowiek, który nagle zarabia takie duże pieniądze, może w głowie różne rzeczy się mogą powiedzieć. No. No, nie ukrywajmy, ja też nie wiem, my też nie wiemy, co by było, gdy nagle mamy miesiąc milion. I ty wiesz, że on zawsze przyjdzie, czy ja będę grać, czy ja będę grać. Zawsze ten milion będzie co miesiąc. To może byśmy poszły i byśmy zrobiły sobie, dobra, to idę teraz do Chanel, do Witka, co sobie kupię na przykład torebkę. No nie wiadomo też, co byśmy zrobiły, więc ja tutaj troszeczkę obronię wszystkich i powiem, że no nie wiadomo, co by się wydarzyło.
Tak, no to jakby to patrzenie, tak, też najczęściej właśnie dotyczy to właśnie młodych osób, w związku z tym też tak trochę, jak jest się młodym, to się myśli, że mniej się myśli o tym, a co będzie na starość, tak? Tylko właśnie
ja w ogóle mam tak, że chyba najgorsze jest w tym wszystkim to, że ty nagle patrzysz na tą przepaść. Mnie bardziej przeraża ta przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi. To ja bardziej bym na to zwróciła uwagę, że ja na przykład miałam tak, że jak chciałam sobie kupić drogą torebkę, a naprawdę mam ich 4-5, przez całe 10 lat 4-5 torebek, bo ja inwestowałam właśnie w firmy, bo to było dla mnie cenniejsze i ważniejsze. I właśnie chwilę, żeby moja mama czy mój tata z małej miejscowości mógł do mnie przyjechać, mógł zobaczyć Neapol, nacieszyć się chwilami razem ze mną, że nie tylko moje oczy patrzą na te piękne widoki, ale mojej mamy i moich rodziców też. Więc to było dla mnie w sumie najważniejsze. I ta przepaść, jak patrzysz, że ta torebka kosztuje załóżmy 20 tysięcy i ty wiesz, że twoja mama na przykład musiałaby, nie wiem, pół roku na taką torebkę zarabiać. Mm-hmm. Teraz no już trochę może mniej, ale w sensie na tamte czasy to wiesz, 2,5 tysiąca to było mm-hmm. super. Mm-hmm. A dzisiaj no to 2,5 tysiąca, no to nic nie kupisz, w sensie nic nie kupisz, nawiasie mówię oczywiście, tak, bo...
Tak, to już jest taki, wiesz, wątek już zupełnie na jeszcze jakąś inną rozmowę na temat pewnej moralności. Ja sobie lubię przypominać takie zdanie Lwa Tołstoja, że bogactwo wśród biedy jest niemoralne. Chodziło tutaj o pewne ostentacyjne pokazywanie, to trochę tak, mówię, że to mhm. tak jak pokazy akrobatyczne dla inwalidów na wózkach. No, to trochę tak. Trochę tak. Więc ten hejt jest w jakiś sposób, można sobie wyobrazić te osoby, które rzeczywiście są sfrustrowane, które nie mają i patrzą na osoby, które właśnie też z jakąś dla ich zdaniem ostentacją pokazują mhm. się z tak bardzo drogimi rzeczami, pokazują swoje tak. bardzo luksusowe życie i najdroższe szampany, kawiory i tak dalej. Więc to jest. Ale jeszcze wątek, o którym powiedziałam, że dla mnie bardzo interesujący, na ile on jest rzeczywiście twoją taką fikcją literacką. Myśmy przeszły na ty bez brudy szafy. Może wodę się napijemy w związku z tym. To wątek taki sutenerski, który tam poruszasz. Jest tam bohaterka Karina, która no, jest taką naganiaczką, można powiedzieć, no właśnie takim Alfonsem w spódnicy, tylko nie dotyczący to jest jakby takiej prostytucji. Mm-hmm. Chociaż myślę, że i też tam się pojawiają takie bohaterki, które mogłyby korzystać po prostu tylko będąc z boku i świadcząc jakieś tam usługi bardziej erotyczne niż wchodząc w stały związek mm-hmm. albo małżeństwo. I tam są te osoby takie powiązane właściwie też ze światem dziennikarskim, ze światem tych mediów społecznościowych, czyli mające wpływ na to, żeby właśnie zniszczyć kogoś, wykreować nową osobę i czerpać z tego tak, korzyści mhm. materialne, tak. profity. Rzeczywiście takie osoby?
Tak. Tak? Tak, są takie osoby. Ja miałam taki przykład, jakby nie chcę powiedzieć dokładnie, gdzie to było, bo pewnie wszyscy by już od razu wszystko wiedzieli, więc ja to tak troszeczkę muszę się zastanowić, zanim powiem dobrze. Była taka jedna osoba, która po prostu, załóżmy na przykład rodziny z piłkarzami poszli do jakiejś restauracji, to ta osoba specjalnie przychodziła z pięknymi dziewczynami w kusych spódnicach, piękne te kobiety były. Normalnie mm-hmm. jak z pokazu Victoria's Secret mm-hmm. naoglądaliśmy się. No i one już wiedziały, który jest samotny, który jest wolny, któremu w życiu źle się wiedzie. Więc taki trochę koncierż, by można mm-hmm. było powiedzieć, bo ja nie mam za bardzo na to określenia i tak za bardzo nie wiedziałam nawet, jak to opisać, bo tak. to jest naprawdę przerażające, a często takie rzeczy się dzieją. Była też jedna taka osoba, która była bardzo blisko mojej koleżanki, gdzie ona się z nim zaprzyjaźniła, bo myślała, że są przyjaciółmi. Mm-hmm. Oczywiście zwierzała jej się ze wszystkiego. No i nagle doszło do rozpadu jej związku, bo ona wiedziała, że na przykład ona się nie dogaduje ze swoim partnerem, mm-hmm. no bo ta cały czas jej tłumaczyła, tak. że słuchaj, ja się z nim nie dogaduję, ja nie wiem, co to będzie i w ogóle. Wiesz, na przykład no, nie sypiamy ze sobą, różne rzeczy się dzieją. No i ona patrzyła jej w oczy, tak, nie, no to się nie przejmuj, to na pewno mm-hmm. coś się uda zaraz z tym zrobić i w ogóle tak, udało się odsunąć ją od mm-hmm. jakby tej grupy. Więc są różne osoby, na które się trafia. Moim zdaniem bardzo ważna jest czujność, bo często też i taki piłkarz ulega temu, i taka partnerka mm-hmm. ulega jakby tym trikom tak. Manipulacji. I często trzeba na te różne rzeczy uważam, że uważać, bo ja na przykład opisując Łoksa, no to opisywałam swoją dziedzinę życia. Uważam, że w każdej dziedzinie mm-hmm. zawodowej te sytuacje, które tam opisałam, się zdarzają. Czy to na niższym, mm-hmm. czy na wyższym szczeblu, najbardziej zaawansowanym, czy na mniej. Uważam, że te rzeczy się zdarzają w życiu, więc jest bardzo ważne to, żeby jakby... To, co na przykład mówi często Ronaldo, nie wiemy, na ile to jest prawda, ale on bardzo często to powtarza, że dla niego najważniejsza jest rodzina. Mm-hmm. Dla niego najważniejsze jest to, jakikolwiek sportowiec też pamiętam, że mówił, teraz nie pamiętam dokładnie który, ale jeden ze sportowców właśnie mówił, że ja, jeżeli miałabym wybrać biedę z moją mamą, albo bogactwo, które mam, to wybrałbym biedę z moją mamą. Mhm. Bo ja wiem o tym, że ona to jest jedyna osoba, która we mnie nie zwątpiła. Mhm. Więc to są takie, wiesz, fajne jakby rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Ja rozumiem zabawę, ja rozumiem to wszystko, bo to są niewyobrażalne dla nas pieniądze. Ja rozumiem to wszystko, co się dzieje, ale trzeba patrzeć z rozwagą, dlatego też mi zależało, w książce na początku napisałam, nie wiem, czy udało ci się zwrócić na to uwagę, to tam był napisany taki tekst, że bardzo bym chciała, żeby każdy piłkarz przytulił swoją drugą połówkę. Mhm. I popatrzył na nią, ile ona znosi, bo często było tak, że ona nie chce dawać ci, jakby pokazać ci, słuchaj, jest mi ciężko, bo ona wie, że on też ma problemy. Dzisiaj gra, jutro nie gra, tu kontuzja, tu coś go boli, tu jest zmęczony, a ona przecież siedzi w domu i ma pieniądze. Więc o co ona ma problem? W czym jest problem? I często te dziewczyny po prostu, on wychodzi, one zamykają drzwi, wiesz, płacz jest, dzwonią między sobą, rozmawiają, komunikują się, zastanawiają się, jak to zagrać, bo też nie chcę mu powiedzieć, że na przykład chciałaby coś zacząć. Często to jest brak komunikacji.
No właśnie, tutaj też zwróciłam na to uwagę.
I to też przy Beckhamach było w sumie. Tak jakby tam cały czas był z jednej strony...
Niedopowiedzenia
i często moim zdaniem, że dzisiaj żyjąc właśnie w tych mediach i w tych social mediach, kieruje nami brak komunikacji, bo my patrzymy w telefon zamiast ze sobą rozmawiać.
Tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze moim zdaniem też w ich przypadku, że oni właśnie żyją tymi osobnymi jakimiś życiami i stali się po prostu firmą, a nie dwojgiem kochających się ludzi. Tak. To jest firma i oni po prostu są duetem w tej firmie, wspólnikami i tak zrozumiałam to jej właśnie, jak powiedziałaś, tą maskę i w sumie po tym filmie to jakoś ją bardziej zrozumiałam, polubiłam. Miałam wrażenie, że jest bardziej w tym wszystkim jakaś otwarta niż on z tymi farbowanymi włosami, nie przyznający się już jakby do wieku i ewidentnie z jakąś nerwicą na trend, bo to widać było, jak on sam tam układa te wszystkie majteczki, koszulki. To wszystko jakieś ten sprzątanie cały czas, więc to jest absolutnie nie wiadomo, czy zawsze taki był, czy teraz, kiedy już po prostu nie gra i sobie to w jakiś sposób
kompensować.
Nie, no to jest typowe nerwica na trend, czy właśnie tam kompulsywna. Więc szczęśliwi ludzie tak nie mają, raczej by sobie właśnie z żoną gdzieś poszli, a nie układał majtki różnymi kolorami, tym bardziej, że ma tyle
chyba domek tam było, coś takiego, że domek sobie zrobił osobny, żeby w ogóle spędzać czas, kiedy on ma ochotę gotować dla całej rodziny i spędzać sam czas.
Tak.
Więc mi się wydaje, że też jest taką może osobowością, no bo ja, tak jak wspominałam, dla mnie uważam, że jak dla każdego, jak dla każdej osoby, jeżeli kończysz już to życie takie zawodowe, nagle zostajesz już 100%, jesteś na emeryturze, piłkarska jest szybciej, to nagle ty nie wiesz, co z tym czasem masz zrobić, bo tego masz aż dużo, tak dużo. Mm-hmm. Kiedyś miałeś problem, Boże, ten trener znowu mi każe wstać na 7 rano, ja muszę znowu jechać na ten trening, znowu to robić, jestem zmęczony, a nagle chcesz zapragnąć, żeby znowu to wróciło. Mm-hmm. I to mi się wydaje, że też jest częstym powodem właśnie rozpadów związku potem, bo nagle ta Wiktoria będzie miała cały czas jakby swoją karierę, swoje życie, bo ona już ją układała. Tak. Zanim on skończył tą karierę, to ona już miała to poukładane. I dla niej to nie jest żadna nowość. No. I potem się te role, to jakby troszeczkę, jakbyśmy tak sobie spojrzeli, to te role na końcu się później obracają. Bo ten piłkarz musi się dostosować do nowej rzeczywistości, która jest, czyli nie ma już piłki. Mhm. A ona już jest jakby przystosowana, no bo uczyła się całe życie tego.
No tak. Tutaj jeszcze można by było dużo, no bo też myślę sobie, że ona trochę w tym Spice Girls, jak kiedy była, no to ona była w takiej... Drugi to nie była Melanie C, prawda?
Nie,
tak,
nie.
Więc tak nawet sobie przypominałam też, oglądając ten film, żeby te ich utwory, które one tam, dziewczyny, grały, no to ona tam się gdzieś w tle pojawia bardziej niż takim pierwszym planie, więc to też dla niej nagle też... To nie było też tak, że ona jest taka całkowicie spełniona w tej karierze. Jest znana, ale tak dopiero mogła przed te dziewczyny się nawet z tymi koleżankami, z którymi była w zespole, nagle pokazać im, że teraz mnie jest więcej, tak? Może wy byłyście więcej eksponowane w tych teledyskach, lepiej śpiewałyście i tańczyłyście, ale teraz
ja. Mam
teraz
jeszcze
ja.
Jego.
I teraz ja. Tak na zakończenie, to jesteś wszędzie pytana, że właśnie pokazujesz te cienie czy mrok bycia z piłkarzem. No i też o to samo zapytał cię żurnalista i odpowiedziałaś, że lubisz piłkarzy, bo znowu związałaś się z mężczyzną, który który gra w piłkę zawodowo.
Tak. Ja wiem o tym, że dużo osób, to jest dziwne dla większości osób, bo każdy mówi do mnie dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi.
Ale człowiek jest każdy inny.
Ja mówię, wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale w ogóle, że zranił mnie tak bardzo ten świat piłkarski, a ja znowu zaufałam piłkarzowi. I szczerze, to ja też sobie tak myślałam. Ja mówię, nie, ja mówię, to jest niesamowite. Ja mówię, przecież ja w ogóle nawet tak sportu aż nie lubię na tyle.
Ale szukałaś właśnie w tym środowisku, czy tak się stało?
Nie, tak się stało. Napisał do mnie na Instagramie, pisało do mnie wiele osób. Najgorzej było to, jak pisali na przykład do mnie koledzy mojego ekspartnera, gdzie pisali do mnie, umówmy się, bo że jesteś wolna, to możemy się umówić na kawę. Więc dla mnie to, i to, czasami to są osoby zajęte, czasami to są osoby, więc widzę, jak to funkcjonuje na własnym przykładzie, że nawet obok ciebie siedzi twoja partnerka, a ty piszesz do innej, że mogłaby przylecieć. Więc są też takie przykłady. A propos tego, to ja powiem szczerze, że ja powiedziałam sobie jedną rzecz. Ja wchodzę w związek, bo ja wiedziałam, że na jakąkolwiek relację będę musiała się zgodzić, będę musiała to przeżyć i przepracować, bo w życiu nie można iść cały czas samotnie. I powiedziałam sobie, że wejdę w związek, ale muszę przepracować sobie przeszłość. Ja bardzo dobrze przepracowałam, zanim weszłam w ten związek. I druga rzecz to jest, ja cały czas będę zawodowo się spełniać. To jest mój warunek. Ja nigdy już nie chcę porzucić siebie, bo ja obiecałam sobie i powiedziałam sobie, że i tak zawsze na końcu, taki jakby dostałam też znak z góry, bo tu zaczynałam z Arkiem, tu zakończyliśmy związek, ja i tak cały czas zostaję ze sobą. Ja muszę pokochać siebie i dać sobie najwięcej miłości, żebym po prostu miała szansę na miłość dla innych.
Korzystasz z porad terapeuty?
Nie.
Nie.
Korzystałam wcześniej, kiedy miałam ten właśnie ciężki etap w swoim życiu. Później poszłam na studia psychologiczne, które bardzo dużo mi dały, bo studia psychologiczne pokazały mi właśnie schematy różne. Że ja nagle, czytając sobie dane fragmenty różne, ja mówię, aha, no to ja wiedziałam, że ty jesteś taką osobą, na przykład. Idąc na biznesowe spotkanie, już wiem, kiedy ktoś się denerwuje, kiedy ktoś się stresuje, kiedy ktoś chce mnie wykorzystać pod względem biznesowym, wiadomo. I te studia bardzo dużo mi dały. Dużo mi dały zrozumieć przede wszystkim siebie. I tego, co mnie będzie czekać dalej, że ja sobie poradzę, że ja już, jeżeli pojawi się na przykład czy zdrada, czy kolejny rozpad związku, ja już będę na to gotowa. Bo ja tak jak teraz sobie zaufałam i dałam sobie taką jakby przyjaźń samej sobie, to ja wiem, że jestem silna.
Stworzyłaś sobie grunt, na który możesz stać po prostu.
Dokładnie.
Czy będzie druga część? Czy zobaczymy, jak Amelie się powiodło w samodzielnej życiu? Myślałaś o tym?
Tak, ja generalnie już podpisałam.
O.
Na drugą część podpisałam już umowę, więc możemy spodziewać się w niedługim czasie drugiej części.
To życzę wobec tego powodzenia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za szczerość. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle czekam na Państwa komentarze. Polecam książkę. Bardzo dobrze się ją czyta, więc na zimowe, nadchodzące wieczory jest to niezła propozycja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.